sposób, że jeśli dalsze publikacje pokazywałyby, że Jacek Kuroń prowadził te negocjacje w sposób, który mogłyby nasuwać podejrzenie o jakiejś współpracy, to wtedy skierujemy wniosek do kapituły o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Nasza reakcja, czy ta konferencja prasowa, którą zorganizowaliśmy w Sejmie, była odpowiedzią na publikację Życia Warszawy, bardzo interesujące, jak również komentarze historyków, różnych osób związanych z Solidarnością na temat tego, o czym do tej pory nie mówiło się, mianowicie kontaktów działaczy Solidarności, między innymi Jacka Kuronia, ze Służbą Bezpieczeństwa. Do tej pory o tych sprawach nie mówiło się, a ktoś, kto takie sugestie by stawiał, że coś takiego się odbywało, to mógłby być potraktowany jako oszołom. Teraz dowiadujemy się, że takie rozmowy miały miejsce, no i bardzo jesteśmy zainteresowani treścią tych rozmów.
Niemniej jednak w tamtych czasach kontakt ze Służbą Bezpieczeństwa miało się chociażby wtedy, kiedy się chciało odebrać paszport. W samym kontakcie i w samych rozmowach nie ma zupełnie nic złego.
No oczywiście, natomiast tutaj z tych publikacji, bo ja cały czas powołuję się na to, co napisał Życie Warszawy, Jacek Kuroń dosyć chętnie ze Służbą Bezpieczeństwa spotykał się, i to nie tylko w celu odebrania paszportu, ale toczenia rozmów nad przygotowywaniem zmian ustrojowych w Polsce, przy zakładając również takie cele, aby część Solidarności określana przez niego jako radykalna została nieco odsunięta na bok w tych przemianach. Zresztą cała ta konferencja również jest związana z naszą negatywną oceną tego, co przy okrągłym stole się stało, bo Liga Polskich Rodzin od samego początku, środowisko Ruchu Narodowego od 1989 roku patrzyło dosyć krytycznie na to, co przy okrągłym stole się stało. Natomiast pewne rzeczy, o których myśmy mówili, a o których nie mówiło się powszechnie, wychodzą teraz, że był udział Służby Bezpieczeństwa, być może no, jaki jego zakres był, no to będzie się w ciągu najbliższych miesięcy, lat okazywało, na kształt porozumienia zawartego przy okrągłym stole.
Z mojej perspektywy wygląda to tak, że w ten sposób pokutuje nam ta tak zwana gruba i mocno czerwona kreska, ale niemniej jednak mam taką wątpliwość, czy przy ferowaniu tego rodzaju oskarżeń nie dojdzie do sytuacji, gdzie osobami niewątpliwie niewinnymi będą osoby urodzone po roku, przypuśćmy, 72, tak jak ja, chociaż pewnie i tak należałoby mnie sprawdzić, czy przypadkiem nie prowadziłem jakichś rozmów z WSI chociażby. To za chwilę ugrzęźniemy w takich oparach absurdu.
Nie, no to znaczy ja nie uważam, że też za dużo jest wokół tej sprawy emocji, bo w chwili obecnej to już należałoby te sprawy oceniać z perspektywy historycznej. Jeśli tutaj ktoś, nie wiem, bardzo ostro zareagowały osoby, które były związane z Jackiem Kuroniem. No ja tym emocjonalnym emocjom nie dziwię się, ale i uważam, że powinno być więcej spokoju i oczekiwania na dalsze materiały, jakie w tej sprawie zostaną opublikowane.
No tylko, że problem w tym, że nie do końca są wiarygodne te materiały przez służby specjalne przygotowywane, tym bardziej, że ich część tylko została.
No tak, ale mamy nie tylko do dyspozycji materiały Służb Bezpieczeństwa, ale również relacje osób związanych, działających w Solidarności, które też różnych ciekawych informacji mogą dostarczyć. No przecież nie jest też tajemnicą, że w przypadku Jacka Kuronia to nie do końca też szczególnie tutaj na podstawie tych materiałów, z którymi mogliśmy się zapoznać w Czciu Warszawy, pojawiają się takie właśnie spostrzeżenia, że w tych rozmowach bardzo mało albo wręcz w ogóle nie pojawiał się wątek dążenia do Polski niepodległej, a przede wszystkim sprawy związane z reformą systemu, z reformą komunizmu w Polsce.
Stawiacie w ten sposób dawne służby specjalne w roli autorytetu, gdzie nie trudno sobie wyobrazić oczywiście, że zależało służbom na dyskredytowaniu pewnych środowisk, pewne rzeczy preparowano.
Nie no, dlatego też jest potrzeba, aby to, jest to jakiś materiał bazowy, jego wiarygodność można w dowolny sposób w zasadzie oceniać, ale dlatego też bardzo istotne znaczenie mają tutaj relacje jeszcze żyjących świadków tamtych wydarzeń czy uczestników. I wydaje mi się, że dyskusja na te tematy prowadzi do poznania w większym stopniu prawdy historycznej. Natomiast dziwi to, że niektóre środowiska tak boją się dyskusji na ten temat, tworząc w ogóle z tego jakiś temat tabu, którego nie można ruszyć. Trudno tutaj powiedzieć, że ktoś został oczerniony, ponieważ no, opieramy się tylko i wyłącznie na tym, co zostało sporządzone 20 parę lat temu i to na tym, co opublikowało Życie Warszawy. No, są to jakby nie było materiały poniekąd historyczne, więc no...
Ale niemniej jednak...
To one w pewien sposób rzucają pewien pogląd na sprawę, no i tutaj do historyków należy ocena ich wiarygodności, czy są to materiały prawdziwe, czy są to materiały spreparowane. Do tej pory w ogóle ten fakt, że rozmowy z służbami w takim charakterze były prowadzone, do tej pory o tym się nie mówiło. I to jest również zdaniem historyków bardzo cenna wiadomość do poznania prawdy o okresie właśnie tworzenia, zawiązywania porozumień, które doprowadziły do Okrągłego Stołu.
We wczorajszej bodajże Gazecie Wyborczej jest szereg wypowiedzi bardzo różnych osób w obronie Jacka Kuronia i padają tam też takie stwierdzenia, że jest rzeczą oczywistą i powszechnie znaną, że tego rodzaju rozmowy były prowadzone, że prowadził również je Kościół.
No nie wiem, na przykład mam przed sobą opinię historyka Uniwersytetu Jagiellońskiego i IPN, pana doktora Henryka Głębickiego z Życia Warszawy, który powiedział: sam fakt wykorzystywania służb bezpieczeństwa jako kanału kontaktowego do sondażowych rozmów i pertraktacji politycznych pomiędzy władzą a opozycją był do tej pory negowany. Nawet stawianie takich pytań, czy coś takiego miało miejsce, było traktowane jako oszołomstwo. I dalej o tym, że nawet osoby z kręgu właśnie przyjaciół nieżyjącego Jacka Kuronia do tej pory nie wspominały